Kasa Czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak, witam serdecznie, zapraszam na dziennikarskie podsumowanie wydarzeń ostatnich, no może nie do końca gorących, najnowszych doniesień, natomiast świeżych, tych, którymi jeszcze żyje nasze społeczeństwo. W naszym studiu dziś stały prawie zestaw komentatorów bez Sebastiana Borkowskiego, który dziś obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego, Sebastianie, do zobaczenia w następnej czołówce, a z nami są Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, poznański oddział Telewizji Polskiej.
Witam państwa.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
Na początek proponuję, abyśmy cofnęli się nieco do słynnego materiału stacji TVN-u na temat polskich neonazistów z Wodzisławia Śląskiego. Chciałbym jednak, abyśmy porozmawiali o tym inaczej, od strony warsztatowej, dziennikarskiej. Na ten temat stosunkowo mało mówiło się w przestrzeni publicznej, a sporo w tak zwanym środowisku. Pytanie, czy w tym materiale dochowano wszystkich prawideł warsztatu dziennikarskiego, też tego śledczego. I nie ukrywam, że spoglądam na Krzysztofa Kaźmierczaka, który jest z tej branży śledczej. Czy on tak samo by poprowadził ten materiał? O co chodzi? Główny zarzut dotyczy przede wszystkim czasu emisji materiału wobec tego, kiedy on był nagrywany.
Znaczy, no tutaj to jest w takich sytuacjach, jeśli no, dziennikarze natrafili na trop ludzi, którzy no, zachowują się jak faszyści, dla których Hitler jest wzorem, no to są rzeczy, które no, w Polsce są nie do pomyślenia. I no nie wiem, gdybym na coś takiego trafił, no to musiały być jakieś niezwykłej wagi, powody, żeby to odłożyć, a już na pewno nie odłożyć o ponad pół roku. Także to jest zastanawiające. No to jest rzecz, która jest zastanawiająca. Gdyby tutaj poszło za tym jakieś wyjaśnienie, bo na przykład, no nie wiem, jeśli dziennikarze mieli jakiegoś informatora w tej grupie, jeśli po prostu byłby jakiś powód do tego, żeby to opuścić ze względu na to,
przykład,
żeby chronić tą osobę, ale to powinno się w materiale znaleźć, że z jakichś tam powodów ważnych on został opóźniony. Natomiast no, wszelkie względy społeczne, no bo za tym przemawiają względy społeczne, były za tym, żeby jak najszybciej ich ujawnić, ponieważ jeśli to jest grupa, która ma takie podejście, no to oni, ich zachowanie może przejść od słów do jakichś czynów, prawda? Więc tutaj ja myślę, że ja byłbym za tym, żeby dążyć jak najszybciej to ujawnić. I do tego, no to budzi moje duże, duże zdziwienie, jaki był powód i te powody, że trzeba było obrobić ten materiał czy coś, no on mnie nie przekonuje.
TVN tłumaczy między innymi, że musiał dokonać tak zwanego blurowania twarzy, no ale to parę miesięcy nie zajmuje, zdaje się.
No, blurowanie w Telekurierze do materiału, który robimy, no, prowadzimy na bieżąco. Jeśli zdarza się, że coś takiego...
Blurowanie, to czyli zamazywanie wizerunku.
Nie jest to czynność techniczna tak trudna, żeby jej wykonać no, w przeciągu jednego dnia już, najpóźniej.
Ale tutaj pewnie była dbałość o estetykę, że trzeba było zblurować ładnie tych wszystkich bohaterów, żeby oni ślicznie wyglądali, wzbudzili większe zainteresowanie. To tak niezbyt poważnie może, natomiast całkiem poważnie. Nie wygląda to dobrze. Może wrażenie jest takie, jakbyśmy mieli tutaj coś, sytuację podobną do działań wobec Brunona K., słynnego terrorysty, przestępcy, który chciał wysadzić w powietrze budynek parlamentu.
Rzekomo.
Tak, chciał wysadzić, no i w tym celu nasze służby zaczęły go namawiać, aby zorganizował szkolenia, żeby zorganizował całą grupę, żeby zorganizował ciężarówkę i żeby tam poleciał, a kiedy wreszcie okazało się, że Brunon K. nie jest zainteresowany współpracą z tą grupą naszych służb, no to służby stwierdziły, że po paru namowach do dalszej współpracy stwierdziły, że pochwyciły właśnie terrorystę, który chciał wysadzić w powietrze polski parlament. Tutaj sytuacja była też bardzo ciekawa, bo co dla mnie jest najbardziej podejrzane? Te zachowania Bertolda Kittla już po całym...
Jednego z autorów materiału.
Tak, autora tego materiału, który pytany był właśnie o to, jak to się stało, że udało im się dotrzeć do tak hermetycznej grupy tego rosnącego
Przeniknęli
do tego środowiska.
Na tyle niezwykle mocno z tego materiału, że byli jakby traktowani jak swoi.
No właśnie. I tu Bertolt Kittel mówi, że to było bardzo trudne. To było bardzo trudne, ale udało im się. W sumie grupa cała, ta potężna grupa tych terrorystów liczyła 5 osób, a grupa właśnie tych poszukiwaczy przygód z TVN-u liczyła dwie osoby, czyli ta pani, która tam występuje i wysyła sobie SMS-y, rozmawia przez telefon. To jest historia długiej znajomości. Oni po prostu się bardzo polubili z tymi terrorystami.
I tutaj... Tylko trochę tak działa właśnie dziennikarstwo.
Tak, tymi
tak działa dziennikarstwo śledcze. Tak. Też niestety te metody są.
I tam na koniec już pojawiły się takie sugestie, że sami, podobno sami ci przestępcy, naziści, tak bardzo się z nimi zaprzyjaźnili, że kiedy TVN podobno nie mógł zorganizować kamery na Kwiecień, to przenieśli specjalnie dla nich tą imprezę na maj i imieniny przesunęły się z kwietnia na maj. Pierwsze przesunięcie terminu. A później nie było potrzeby, żeby natychmiast ten materiał upublicznić, więc czekano na stosowny moment. I myślę, że tu można potem wrócić do tematu, dlaczego akurat ten moment był stosowny.
To jeszcze zanim oddam głos Jerkowi, powiem tylko, że oddział warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich opublikował oświadczenie, w którym prosi redaktora naczelnego TVN24 o wyjaśnienie podstawy prawnej, w oparciu o którą redakcja zataiła fakt popełnienia przestępstwa, bo samo gloryfikowanie nazizmu, symboli nazistowskich, Adolfa Hitlera w szczególności, jest już przestępstwem, które jest po prostu ścigane zwyczajnie.
Ale nie ma obowiązku, to nie jest przestępstwo typu zbrodnia, które na obywatelu, jeśli się o tym dowie, ciąży obowiązek ujawnienia, także tutaj
czy oni musieli, czy nie.
Ale dziennikarz jest świadomym obywatelem.
No, nigdy bym nie zadał takiego pytania, jednak myślę, że tutaj bardzo wielu ludzi, dziennikarzy i to dziennikarzy śledczych, no, mających inne poglądy od tamtych, uważa, że to było akurat za daleko idące.
Że pytanie, nie musieli pytanie, aż tak...
No, ponieważ no, nie ma tutaj sytuacji. To była ich kwestia, ich woli, prawda?
Ale nie można tak lekceważyć tak
pytanie, poważnego problemu. Ale nie ma tutaj sytuacji takiej, że dziennikarze byli zobowiązani. Gdyby to była zbrodnia, prawda? No tutaj no, to by była odpowiedzialność na nich ciążyła. Natomiast tutaj żadna odpowiedzialność nie ciąży za to. Oni mogli w ogóle na przykład nigdy tego nie ujawnić, prawda? I też nie byłoby to przestępstwem. Chyba, żeby była jakaś sytuacja, żeby, no nie wiem, oni to, nie wiem, inicjowali, coś robili, na to tutaj nie wskazuje. Natomiast, no to...
Nic
to,
nie wskazuje na prowokację dziennikarską?
To pytanie, no, ja bym takiego pytania nie zadał. Na przykład, bo ja jako dziennikarz lecz robiłem na przykład materiały różne, w których no odgrywałem, robiłem, no nie wiem, używałem jakichś fikcyjnych tożsamości, różne rzeczy robiłem i czasami były różne względy, żeby pewne rzeczy ujawnić teraz, a nie później. Natomiast no nie zadałbym pytania, czy no jaka podstawa prawna. No podstawa prawna działalności dziennikarza, no to mamy wszystkie te podstawy prawne, znamy.
Znaczy ja sobie przede wszystkim bardzo cenię dziennikarzy śledczych za to, że rzeczywiście zajmują się rzeczami, którymi niewielu chce się zająć i nie tylko wyjaśniają kwestie dotyczące polityków czy życia gospodarczego, ale choćby takie kwestie. Oczywiście w Polsce konstytucja zabrania, bo to jest tutaj no, akt prawa najważniejszy, który wyraźnie mówi, że faszyzm i komunizm jest zabroniony. Także z punktu widzenia tolerowania takich sytuacji, no to mamy taką właśnie dwuznaczność, o której rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście tutaj nie mamy do czynienia ze zbrodnią, w związku z tym, żebyśmy też nie przesadzili. Docenić trzeba to, że w ogóle zajęli się tym tematem, że wniknęli w te struktury, co nie jest łatwe. Tu jak Krzysztof o tym powiedział, jakie to są pewne trudności. Zresztą wielokrotnie w takich sytuacjach był, gdzie trzeba zmienić nazwisko, trzeba odczekać jakiś czas, żeby też kogoś nie ujawnić, bo no, jest coś takiego jak etyka dziennikarska. Natomiast rzeczywiście zabrakło jednego, wytłumaczenia, dlaczego ten materiał został pokazany teraz, a nie na przykład krótko po świętowanych urodzinach Hitlera, które przypadają na 20 kwietnia.
Bertolt Kittel.
Albo chociaż miesiąc, dwa, trzy
Bertolt
miesiące
Kittel
później.
I to jest ten wspomniany problem. Przez Piotra Tomczyka, jeden z bardziej znanych polskich dziennikarzy śledczych, tłumaczy, że ostatnie ujęcia były kręcone jeszcze dwa miesiące temu i dlatego tak późno. Pytanie, jak to teraz zweryfikować, prawda?
Znaczy myślę, że no dobrze, że w ogóle ktoś próbuje to wytłumaczyć i że to jest jak gdyby druga, z naszego punktu widzenia być może jest to dla słuchaczy istotne, natomiast chyba najważniejsze jest to, że jednak ten materiał został pokazany, że została przeprowadzona dyskusja na ten temat i generalnie chyba nie ma wątpliwości, że takie zachowania nie będą będą aprobowane, że nie ma na to miejsca w Polsce. Mamy w tej chwili następną sprawę związaną z polskimi obozami śmierci. Zupełnie nie rozumiem, odbiegając troszeczkę od tematu, no aczkolwiek one się siłą rzeczy wiążą. Mhm. Zupełnie nie rozumiem rządu Izraela, który nie wiem, czy chce przykryć swoje problemy i zaczął na skalę świata taką reakcję prezentować. Tym bardziej, że w tej ustawie jest wyraźny zapis, że nie będzie to dotyczyło twórców kultury i badań naukowych. W związku z tym sprawa jest prosta, a taka dyskusja. A natomiast wracając do dziennikarzy Sorwiziera, myślę, że rzeczywiście no tutaj troszeczkę przeszczelono, nie wytłumaczono. Stąd te nasze wątpliwości, stąd te dyskusje, stąd te pytania. I być może niepotrzebnie też pokazuje się, czy mogą się niektórzy doszukiwać drugiego dna, jak gdyby
to
też
ja zaraz
przykrywając to tą sprawę.
Drugie dno spróbuję wyciągnąć na potrzeby tej dyskusji. Zapytam was najpierw, czy z waszego doświadczenia dziennikarskiego, tak jak oglądacie ten materiał, to był materiał robiony z pozycji uczestnika biernego, czy było w tym więcej elementów prowokacji dziennikarskiej? Bo też pojawiła się jedna z sugestii, raczej głos mniejszości, która sugerowała, że może to być trochę wyreżyserowane.
To jest, ciekawa rzecz jest związana z tym, że te ujęcia są tak precyzyjne, prawda? Tak ładnie widać, jak pokazane są te palące się swastyki, te torciki z wafelków układane. To jest wspaniale pokazane i aż trudno jest uwierzyć w to, że kręci się takie scenki i oczywiście nikt nie orientuje się, że to jest nakręcane. Oni wręcz ustawiają się, można powiedzieć, jak do zdjęcia rodzinnego i są
to
nagrywani.
To jest kwestia naprawdę dobrego sprzętu. Oni, myślę, że jest to ekipa śledcza, która jest chyba najlepiej finansowo i technicznie, z tego co troszeczkę wiem o kulisach i działalności wcześniejszej, w przypadku innych materiałów, no można zobaczyć inne ich materiały, no też są takiej jakości i materiały, co do których nie można mieć wątpliwości jakichś. No mają naprawdę tam,
poza
jest,
tym,
myślę,
to
że jest to techniczny top.
Rodzaj imprezy świadczy, że oni się wręcz musieli ustawiać do tego.
Strony, jeżeli rzeczywiście dziennikarze jeżeli rzeczywiście udało się wniknąć w to środowisko, to zrobili to absolutnie znakomicie, ponieważ nikt z tych pseudo-bohaterów czy bohaterów w cudzysłowie, jak gdyby tam nie reaguje, nie zastanawia się, traktuje wszystkich jako swoich. Oni się czują bardzo dobrze ze sobą. W związku z tym to może świadczyć też o tym, że ci dziennikarze wykonali nieprawdopodobnie dobrą robotę, no, demaskując właściwie całą sprawę. Więc można na to spojrzeć też tak. No, byłbym daleki od takich podejrzeń, że ktoś chciałby wyreżyserować takie scenki, czy doprowadzić w sposób świadomy.
Irku, ale to są media. To są media. No media tak, ale potrzebują efektownego obrazu.
Ale myślę, że media to nie jest ten rodzaj mediów, tutaj no, będę trochę bronił, żeby musieli sobie w ten sposób podbijać, nie wiem, procenty oglądalności, czy sprzedaż reklam.
To ja ostatnią kwestię, która padła już poniekąd, to pytanie dotyczące terminu. Od tego wyszliśmy. Na użytek naszej rozmowy dwa cytaty. Właściwie to są tweety. Najpierw Rafał Ziemkiewicz, który mówi: trudno nie zapytać, dlaczego mając taką dziennikarską bombę TVN, trzymał ją w magazynie ponad pół roku. Spytam wprost, czy nie marzyło się kierownictwo TVN-u powtórzenie taśm prawdy Beger, czyli uruchomienie sensacyjnym reportażem lawiny wydarzeń politycznych, mających w perspektywie taką mobilizację ulicy i zagranicy, żeby PiS musiał rozpisać nowe wybory? Drugi cytat, nieco z tym korespondujący, Marzena Paczuska, była szefowa Wiadomości, która mówi: po prawdzie to ten materiał natychmiast powinien dotrzeć do prokuratury, instrumentalnie potraktowany, miał posłużyć do atakowania polityków państwa. O takim spisku mowa? To jest oczywiście zawieszone. Pozostawiam wam ten komentarz, czy to jest trop, którym warto podążyć, czy to jest po prostu branżowa w tym momencie starcie środowisk, no, różnych opcji politycznych, wiadomo.
Znaczy ja powiem tak, znaczy ta ulica, jeśli chodzi o to właśnie, że chodziło o ulicę, ta ulica wtedy była bardziej rozgrzana, wtedy, gdy były te urodziny Hitlera, prawda, bo obecnie to, co pokazują ostatnie manifestacje właśnie organizowane przez Nowoczesną, przez ludzi z opozycji, no to jest po prostu kompletna porażka frekwencyjna i tak dalej. Także wydaje mi się, że wtedy, że tak powiem, był bardziej sprzyjający klimat, właśnie walka jeszcze tam w sprawie przeciw ustawom sądowym i tak dalej, że wtedy, bardziej by to, no właśnie, że gdyby na przykład wtedy to trafiło na tamte właśnie manifestacje,
to by jeszcze podlało,
które byłyby podlały, także tutaj troszeczkę to jest, to mi nie pasuje do tej tezy, bo teraz jest po prostu taki, tak, że tak powiem, społeczna aktywność, ta uliczna właśnie opozycji jest no tak słaba, że no zresztą proszę spojrzeć, czy jakakolwiek manifestacja odbyła się na jakąś większą skalę przeciwko polskim faszystom, czy coś, no nic. Nie, tak. Nie było żadnej korelacji działań, nie? Także myślę, że to nie, natomiast jakiś powód był i tu mnie no właśnie nie przekonuje mnie to tłumaczenie dziennikarzy Bertolda i
innych. To może procedury właśnie wobec Polski gdyby szukać jakiś.
Ale ta procedura też nie dotyczy czegoś takiego bezpośrednio. Nie wiem, jest to dla mnie w kazie ich, znaczy to zachowanie, trzymanie takiej bomby, no bo to jest bomba, tam generalnie było ryzyko, że na przykład jakaś inna ekipa dotrze do tych faszystów i zrobi materiał, wyprzedzi ich, prawda? No było takie ryzyko. I ja chociażby z tego względu bym jak naj... po prostu, jeśli bym coś odwlekał, no to tylko naprawdę z jakichś ważnych powodów. Jakieś były. Nie wiemy, jakie są, ale czy to takie akurat nowe. Ta ulica jest teraz, no, która była takim wsparciem, jest spokojna po prostu.
Trzeba brać pod uwagę też to, że tutaj zapotrzebowanie było zupełnie inne. Mogło nie chodzić zupełnie o wywołanie zamieszek na ulicach czy tym podobne. Natomiast zlecenie, zamówienie mogło być, dotyczyć sfery zupełnie innej. Według mnie w tej chwili wygląda raczej na to, że te wszystkie leśne przygody z wafelkowymi nazistami telewizji TVN...
W za małych spodniach.
To był raczej wstęp do takiej wojny propagandowej. Ci dziennikarze prawdopodobnie zupełnie nie mieli tej myśli, natomiast materiał nad nimi mógł być przechowywany po prostu... zapotrzebowanie na niego miało przyjść kiedy indziej. I rzeczywiście...
Mogło taka... tak być, że dziennikarze chcieli to. Tak, tak, tego tak. Się nie dowiemy, myślę, tych kulisów.
Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz.
Dlaczego media, w takim razie teraz?
Media w całym świecie mają taką w tej chwili wielką pokusę nie do relacjonowania rzeczywistości, ale do kreowania rzeczywistości. To jest niezwykle silne. Nie tylko u nas. Nie tylko u nas. W mediach nawet najpoważniejszych, CNN-owych, najróżniejszych, tworzone są fikcyjne postaci, na przykład blogerów syryjskich, egipskich, tym podobne. I potem dopiero te telewizje, tak jak CNN, tłumaczą, że co prawda nie istniał nasz bohater, nie istniał nasz bloger, ale sprawa była słuszna i uznaliśmy ją za ważną, dlatego zdecydowaliśmy się wykreować tego właśnie blogera. I tu niestety takie obawy są. Pewnie dopóki nie potwierdzi ich pan Kittel i jego ekipa, no to nie będziemy mieli potwierdzenia tego. Natomiast niestety ta chęć kreowania rzeczywistości, ona jest tak potężna w mediach, to jest wielkie zagrożenie według mnie.
Nie wiem,
się zgadzam, że rzeczywiście media starają się kreować rzeczywistość i to tak było zawsze, natomiast...
Pytanie, jak dużo tu było, czy w ogóle była?
Natomiast podchodzę do tego zupełnie spokojnie i tu myślę, że redaktor Ziemkiewicz no, poszedł daleko, tworząc jak gdyby pewną taką teorię.
Moim zdaniem, już mocno spiskowo.
Mocno spiskowo. Moim zdaniem należy jednak chyba przejść spokojnie przy tej sprawie i rzeczywiście uwrażliwić społeczeństwo na tego typu zachowania i pokazać, że nie ma w żadnym obszarze, w żadnym obozie politycznym i na normalnej ulicy akceptacji dla takich zachowań, bo to jest po prostu... naród polski za dużo doświadczył od nazistów i myślę, że...
Od Niemców.
Od Niemców. Dobrze. za dużo doświadczył. Łączy mi się oczywiście to w głowie w tej chwili z tą dyskusją na temat polskich obozów zagłady, bo powiedziałem właśnie tak, jak powinno być mówione zdaniem niektórych na Zachodzie, ale rzeczywiście uważam, że tutaj należy zachować pewien spokój i umiar, żeby nie dać się wkomponować w tą gorącą debatę i podgrzewać tę temperaturę jeszcze bardziej.
Krzysztof Kaźmierczak.
Jeśli tutaj jakieś były zamiary, żeby ten materiał, właśnie jego przetrzymywanie, puszczenie w określonym okresie miało coś spowodować, jakąś reakcję, to wszystko spełzło na panewce, ponieważ reakcja władz polskich, odpowiednich instytucji, zarówno polityków, jak i przede wszystkim instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania była tak błyskawiczna i tak zdecydowana, że no kompletnie jakieś pomysły, żeby pokazać, że proszę, tu jacyś faszyści są i są wspierani przez władzę, partię rządzącą, coś to zupełnie spełzło na niczym.
Pietrzak. Chyba że weźmiemy pod uwagę reakcje zagraniczne, bo zwróćmy uwagę, że zanim zareagował nasz rząd, to już zareagowały niemieckie media, ogłaszając stolica rasizmu w Europie, Warszawa. Już pojawiły się płonące swastyki, gdzie Niemcy jednoznacznie wskazali, że ten nazizm w Polsce i tych pięciu obrzydliwych narodowych socjalistów, no to to jest dowód na to, jak potężny jest ten nurt w Polsce, kiedy jak wiadomo w Niemczech tam jest ich znacznie więcej, ale oni są po prostu sympatyczni. Ci niemieccy narodowi socjaliści są tacy mili, uśmiechnięci, żują gumę.
Oni legalnie zgłaszają manifestacje i obchody tak, różnych i rocznic, prawda?
Kulturalni są. Są oni po prostu kulturalni. Nawet jeżeli podpalają jakieś ośrodki, na przykład dla uchodźców, to robią to z uśmiechem. Z sympatią. A u nas, proszę bardzo.
No właśnie na dzielnicy Szpandau w Berlinie niedawno maszerowali zupełnie legalnie. No ale tam
mili ludzie.
Ale tam tłumaczy się...
Oni zgłaszają normalnie, tak, tam tłumaczy się... nie chowają się w lesie.
To chyba nie wyobraźcie sobie, żeby to coś, co się w tym lesie... ta majówka leśna była zgłoszona.
U nas zamówili tortu, jakieś cukierni, prawda?
Słuchajcie, przeczytałem bardzo ciekawą informację, że oczywiście to są partie legalne, czy organizacje legalne po to, żeby inni mogli wchodzić w ich struktury i monitorować, co oni robią. No więc to jest dość ciekawa teoria. No,
teoria jest bardzo ciekawa. W takim razie na razie stawiamy na tym kropkę. Zobaczymy, co przyniesie śledztwo dalsze, bo to dopiero...
Temat wróci.
Temat na pewno w jakiejś mierze wróci. Już wraca. Choćby za sprawą tego, o czym mówił Rygantkowek, czyli tego określenia polskie obozy śmierci nieszczęsnego. Drugi nasz dzisiejszy temat. Przenosimy się na nasze poznańskie podwórko i proponuję, żebyśmy wzięli na tapetę arcyciekawy wywiad, jakiego udzielił w ten weekend Gazecie Wyborczej Jacek Jaśkowiak. Już na pierwszy rzut oka zaskakują dwie rzeczy. Po pierwsze tytuł wywiadu zdecydowany i mocny z tezą. Po drugie ta obszerna rozmowa jest tak naprawdę w całości poświęcona tylko jednej, jedynej kwestii. Rezygnacji ze stanowiska oficera rowerowego w Poznaniu i bardzo personalna jest ta rozmowa. Jest pytanie takie, czy ten wywiad jest wywiadem, który należy czytać w perspektywie jesiennych wyborów samorządowych?
Znaczy, ja to tylko i wyłącznie w ten sposób odbieram. Znaczy, mówię tutaj od dawna, także tutaj, podczas tych naszych spotkań, dyskusji, że no, prezydent Jaśkowiak prowadzi od dawna, już jeszcze nawet nie myśleli inni politycy o kampanii wyborczej, on prowadzi kampanię polityczną i jest to kampania no, bardzo taka, że tak powiem, bogata. Różne elementy. Ten wywiad, jego chęć wypowiadania się właśnie w sprawach, w których niekoniecznie on jest decydentem, prawda, i poruszania tak wielu kwestii, odnoszenia się do PO, prawda, do lewicy, właściwie jego sojuszników, prawda, by się wydawało, ma taki charakter, że to jest zarówno działanie mające go pokazać jako kogoś niezależnego, ja to odbieram, niezależnego od Platformy, prawda, niezależnego od tej opozycji antyrządowej, jak i zarazem pokazać go jako człowieka, który jest jakąś wizją, prawda, że on jest kimś, kto tutaj myśli ponad wszystkim, nad radnymi, nad instytucjami, które zajmują się sprawami komunikacyjnymi wszystkimi. On jest takim ojcem, który tutaj nad wszystkim czuwa. Tak to odbieram. To jest takie no, mocne wysunięcie się przed szereg, żeby pokazać...
Tylko jest zbyt ryzykowny, bo...
No jest przedwczesny. Troszeczkę uważam, że jest przedwczesny, ponieważ może wywołać różne reakcje tych jego sojuszników.
No właśnie już wywołał w zasadzie reakcję, ponieważ rzeczywiście zastanawiające jest, dlaczego jest ten wywiad tak bardzo personalny. Można to sobie też wytłumaczyć w ten sposób, że znalazł się winny za nieudane rozwiązania rowerowe w Poznaniu. Oficer rowerowy,
Wojciech Makowski spłonął na wyborczym stosie.
Tak, który nie potrafił tego zorganizować. Pochwalił go prezydent.
Podłożony przez Jacka Jaśkowiaka.
Pochwalił go prezydent za przygotowany audyt. Stwierdził, że teoretycznie rozumie kwestie rowerowe, natomiast w praktyce się nie sprawdził, a poza tym nie umie rozmawiać z ludźmi. Co więcej, nie potrafił rozmawiać z radnymi.
To ciekawe, bo ten sam zarzut prezydentowi stawiany.
I prezydent musiał za niego pewne rzeczy robić. Mianowicie jest to jakaś metoda budowania sobie wizerunku, czy zrzucenia, co staje się w Polsce bardzo modne, żeby zrzucać na innych to, co my powinniśmy zrobić dobrze, no to zrzucamy na innych. To jest
A może to jest taka reakcja koncepcja na złe komunikowanie się, o czym prezydent Jaśkowiak mówi w tym wywiadzie Wojciecha Makowskiego i doprowadzenie do sytuacji, że w Poznaniu te zmiany idą bardziej wojennie w porównaniu z innymi miastami. Taka teza pada, zmiany rowerowe.
Natomiast ja tylko kończąc tą część wypowiedzi, chciałem zwrócić uwagę na jedno. Rzeczywiście ten wywiad ma coś pokazać. Przy okazji pokazuje też inne rzeczy, mianowicie, że Poznań stawia na komunikację, że za 400 milionów zamówiono tramwaje, że zrobiono to lepiej niż tam za poprzedniego prezydenta, gdzie redakcja przytacza, że kupiono tramwaje za kwotę dokładnie 380 milionów, więc tym, niewielka różnica.
Także, za
także tutaj jak gdyby pokazuje się pewien
bardzo dużo
program wyborczy.
Bardzo dużo.
Natomiast generalnie to, co powiedziałem, prezydent położył się na rowerach, ponieważ na rowerze wjechał w dużej mierze na rowerze wjechał do urzędu miasta i oby tylko na rowerze nie wyjechał, bo już chyba 12 stowarzyszeń, które zrzeszają rowerzystów, stwierdziło, że prezydent kompletnie nie dba o interesy tych grup, ale przede wszystkim, że nie robi nic dobrego dla rozwoju komunikacji rowerowej i domagają się pewnych budżetowych inwestycji.
Mówimy o naturalnym zapleczu prezydenta.
No właśnie, i pytanie, dlaczego? Dlaczego pan prezydent występuje przeciwko swemu naturalnemu zapleczu? Wydaje się, że przede wszystkim...
Pytanie.
Tak,
pan to prezydent, nie ryzykowny zabieg?
Tak, pan prezydent przede wszystkim chyba zorientował się, że w tym rowerowym fanatyzmie już zapędził się troszeczkę za daleko i trzeba wykonać co najmniej jeden krok w tył, żeby dać do zrozumienia, że no, nie tylko rowerami człowiek żyje, że mamy tutaj jakieś inne też ważne problemy w mieście i on nie jest monotematyczny. Więc musiał tutaj dać taki sygnał. Ten sygnał dlatego musiał być bardzo ostry. I on był taki personalny, proszę bardzo, cały wywiad poświęciliśmy temu zagadnieniu, żeby dać do zrozumienia, pan prezydent zajmuje się nie tylko rowerami i proszę bardzo, jak poskromił środowisko fanatyków rowerowych. Dodatkowo rzecz jest też taka, że pan prezydent może sobie na coś takiego pozwolić z tego prostego powodu, że można powiedzieć, on trzyma za gardło zarówno swoją partię, Platformę Obywatelską, jak i to środowisko opozycyjne. I w tej chwili sytuacja wydaje się taka, że obojętnie co on zrobi, to środowisko nie ma innego alternatywnego kandydata na prezydenta miasta. Można powiedzieć, że są niewolnikami w tej chwili sukcesu pana prezydenta Jaśkowiaka i jego współczesnej popularności.
Krzysztof,
ja bym się nie zdziwił, gdyby tutaj właśnie stworzył sobie w ten sposób opozycję, ponieważ ja się odnoszę najpierw do tego, co powiedziałem, że to jego naturalne środowisko, naturalnie jego zwolennicy. No, proszę, spójrzmy na statystykę, jego nie wybrali rowerzyści. Ilu jest rowerzystów w Poznaniu? Jego nie wybrali na prezydenta rowerzyści. Była to tylko jakaś drobna część jego elektoratu, prezydenta Jaśkowiaka. Także nie jest to coś, że on się odciął od grupy, która go teraz pozbawia szans na powtórzenie sukcesu
wyborczego. Ale rower jest pewnym symbolem. No, pewnym symbolem myślenia o mieście,
natomiast
ruchów miejskich.
Natomiast przychylam się do kolegi, że to jest właśnie ucieczka do przodu tutaj. No właśnie wyborcy, większość tych to są ludzie zwolennicy motoryzacji, którym te inwestycje rowerowe co niekąd przeszkadzały, ponieważ prawda jest taka, że wiele z nich jest niepomyślanych. Tak jakby chociażby tutaj na Łazarzu, jesteśmy teraz na Łazarzu, gdzie są jakieś powstałe ścieżki rowerowe, oderwane od kompletnie rzeczywistości, które tamują ruch, blokują, miejsc parkingowych ubywa, rowerzystów nie ma tam żadnych i tak dalej. I takich jest wiele w Poznaniu, takich inwestycji. On się odciął, to jest skok właśnie do przodu, ale zarazem też jest to jakieś pogrożenie palcem Platformie, bo tutaj wyraźnie są odniesienia w tym wywiadzie takie do tego, że oni są, Platforma jest słaba. I teraz pokazuję, jeśli nie będziecie ze mną, to będziecie w ogóle słabsi.
Trzymaj, ja to tak odbieram. Ten wywiad warto czytać też między wierszami.
Ja go odbieram
z pozycji siły. Pisamy, tak?
Pada tutaj dużo mocnych zdań. Pytanie, czy nie za mocnych. Od paru dni te środowiska miejskie przede wszystkim karmią się jednym zdaniem, które pan prezydent w wywiadzie powiedział. Jacek Jaśkowiak mówi między innymi... Można dyskutować z poziomu ONR-u czy anarchistów, albo szukać środka. To jest zdanie, które oni potraktowali, że są porównywani do organizacji skrajnych, czy nie są wiarygodni, i wzięli to do siebie i tak naprawdę pojawiły się informacje, maski spadły, kurtyna zapadła.
Z politycznego punktu
koniec
widzenia
małżeństwa z
i wizerunku
rozsądku
polityka lokalnego, czy polityka prezydenta miasta, który trudno, żeby nie uniknął tego, że jest politykiem. no to niestety, ale to jest no, faux pas, to jest błędna wypowiedź, tym bardziej, że te ruchy, bo wracam do tego, co powiedziałem, to nie jest kwestia, Krzysztof ma rację, że no nie tylko rowerzyści wybrali prezydenta, natomiast to są bardzo aktywne środowiska, które żyją według pewnego takiego nowoczesnego stylu życia, dość ciekawego, bez względu na wiek, próbują dbać o zdrowie, mają pewne wizje dotyczące ochrony środowiska, ekologii, spędzania wolnego czasu. I też ci ludzie generalnie korzystali z nowoczesnych środków technicznych, myślę tutaj o Facebooku, o Twitterze, w kampanii wyborczej. Oni odegrali bardzo poważną rolę w budowaniu wizerunku prezydenta, komentując jego osobę pozytywnie. Bo nie tak dawno powiedzieliśmy po exposé premiera Morawieckiego, że dzisiaj już nikt nie będzie pamiętał, co powiedział premier Morawiecki. Liczy się tylko to, czy powiedział dobrze, czy źle. Czy dobrze wypadł, czy słabo wypadł. I generalnie im więcej komentatorów pozytywnie odbierających to exposé, ugruntowało w przekonaniu wyborców, że to było dobre wystąpienie. I podobnie było też tutaj z tymi działaniami tych grup. One czują się rozczarowane. Natomiast porównanie ich tak troszeczkę, oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio do grup...
Oni to już odczytali właściwie.
Oni to odczytali właściwie. W związku z tym myślę, że w tej chwili prezydent wyhodował sobie przeciwników, nie chcę powiedzieć wrogów, bo nie lubię takiego języka, ale bardzo zaangażowanych, wywołał odpowiednią temperaturę, ale nie w tą stronę, w którą powinien. Chyba, że będzie próbował wycofywać się z tej polityki rowerowej, ale w zasadzie to już jest bez sensu. W tej chwili robienie jakiegokolwiek kroku do tyłu, to będzie absolutną porażką i klapą taką też polityczną.
Ale mimo wszystko ja bym tutaj nie lekceważył pana prezydenta i nie uznawał, nie, że jest to jakaś działalność, wypowiedzi są przypadkowe. Według mnie jest to zupełnie naturalna taktyka i dla niego też opłacalna. On potrzebował takiego sygnału, że jednak nie będzie kandydatem sił skrajnych, tylko on będzie kandydatem ludzi rozsądku, że proszę bardzo, tak, my rzeczywiście dbamy o trasy rowerowe, dbamy o rowerzystów.
Ale obcinamy radykałów.
Ale
na przykład Wojciecha Makowskiego.
Obcinamy radykałów i w razie potrzeby, proszę państwa, tu się wszystko może zmienić. Jeżeli opłacalne dla nas wszystkich będzie to, żeby zostawić dwa pasy ruchu na ulicy Głogowskiej, to nie będziemy likwidowali tego jednego pasa, zostawimy go, bo jeśli tylko dojdziemy do wniosku, że będzie się to opłacało, takie sygnały też mogłyby pójść, one nie poszły, więc ja myślę sobie, że jeszcze pan prezydent będzie miał coś do powiedzenia na ten temat, a ta reakcja była wbrew pozorom dla niego bardzo opłacalna, dlatego że można powiedzieć, że jeżeli kogoś zraził, to grupę jednak węższą, a zainteresował swoimi planami.
Czyli co, oni swoim sprzeciwem
tak zwanego środka
podlegitymizowali jego w tym momencie
zmianę? Tak. Bo i tak rowerzyści, można powiedzieć, i tak nie mają swojego innego kandydata.
No prawda? I właśnie tu jest pytanie, czy nie mają.
Być może
czy nie
taki kandydat
sobie
się pojawi, ale to będzie kandydat, który no, myślę, że bardziej osłabi różnych przeciwników potencjalnych prezydenta Jaśkowiaka z tej strony, gdy oni mogliby się pojawić, prawda? Niż jakiś realny, no bo to nie będzie realny jego przeciwnik ze środowiska rowerowego. Natomiast odnośnie tego, czy on tu powiedział przypadkiem, czy tutaj jak najbardziej zgadzam się z kolegą, powiedział to na pewno świadomie i uderzył tutaj nie tylko w grupę właśnie rowerzystów, ale dodał tutaj też anarchistów, prawda, którzy Poznanie jest silne też anarchistami. Także to jest tutaj ta wypowiedź na pewno, to jest obszerny wywiad, który na pewno był autoryzowany, to nie jest bez autoryzacji robiony. I to był jego zabieg celowy i myślę, że tak jak tutaj kolega, sądzę, że zrobił to świadomie i celowo, że jest to po prostu element jakiejś jego gry, która według jego doradców, myślę, że tutaj prezydent Jaśkowiak sam sobie tej kampanii nie prowadzi, która uważają, że może mu się opłacić i też tak sądzę.
No tutaj ciekawe jest teraz kwestia taka, właśnie, czy pojawi się nowy, bardziej radykalny Jaśkowiak z ruchów miejskich, które prawdopodobnie jakiegoś symbolicznego rozwodu dokonają z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Drugie pytanie, czy temat rowerowy będzie tematem, który zejdzie z głównej jakby osi kampanii samorządowej, rowerowy, czy w ogóle
tak zwanego uspokojenia ruchu, zrównoważonego rozwoju komunikacyjnego. Różne nazwy do tego są używane. Czy ten temat będzie w ogóle tematem przewodnim kampanii wyborczej, czy nie? Czy nie, on zostanie tematem już odchodzącym?
To ewidentnie jest pierwszy sygnał, że prezydent zaczyna troszeczkę wycofywać się z takiego głównego hasła dotyczącego właśnie ruchów miejskich, czy rowerów, komunikacji. Oczywiście podkreśla, że stawia na komunikację, że z tej drogi nie odejdzie. Natomiast w pewnym momencie też wspomniał, że gdyby było stowarzyszenie kierowców, to też by zgłaszali swoje petycje. Jest to pewien taki może zwrot, czy pstryczek do jakiegoś nowego środowiska. Natomiast gdyby to było rok, półtora po wyborach, to może udałoby się odwrócić wizerunek prezydenta, o którym wielokrotnie żeśmy mówili. Natomiast w tej chwili to może świadczyć o tym, że rzeczywiście badania pokazują, że ta kandydatura nie najlepiej wygląda, bo nie wierzę, że partie nie robią badań. Robią. I teraz są podejmowane pewne próby wywołania dyskusji, pewnego dialogu, szukania jakiegoś tam środka, żeby zabrać troszeczkę być może PiS-owi takiego elektoratu myślącego mniej tradycyjnie. I którego da się przekonać. No, nie ukrywam, że będzie to trudny zabieg. Oczywiście, że w Poznaniu wrzucając kartkę wyborczą może prezydent liczyć na spory procent osób, które na Platformę zagłosują tylko dlatego, że zawsze na nią głosowały, chociaż w tej chwili jest sytuacja chyba najtrudniejsza dla tej partii, jaka była w historii od jej powstania. Natomiast widać, że są pewne ruchy wykonywane ze strony prezydenta i być może budowa jakiegoś nowego właśnie takiego wizerunku. A czy konkurenci to wykorzystają, to zobaczymy.
Znaczy, wybory jeszcze są nieogłoszone, prawda? Ale trwają teraz intensywne poszukiwania właśnie liderów do tych wyborów, prawda? I prezydent Jaśkowiak zdaje sobie z tego sprawę. I to jest jego gra, to jest jego też w dużej mierze, myślę, gra na to, żeby PO jednak postawiło na niego, żeby nie wysforowało swojego kandydata, o czym mocno w tamtych środowiskach słyszymy różne rzeczy na mieście. Nie możemy tutaj o pewnych rzeczach mówić, prawda, bo są one niepotwierdzone. Natomiast zdajemy sobie wszyscy sprawę, co się dzieje zarówno na po lewej, jak i po prawej stronie i na środku, prawda, na giełdzie. I tutaj pojawiają się w ogóle różne nazwiska tutaj w tym wywiadzie, ciekawe polityków. Myślę, że też prezydent je przytacza niepytany. Przytacza różne nazwiska, chociaż te nazwiska nie pojawiają się w pytaniach zadanych przez dziennikarzy, prawda? Także myślę, że naprawdę to jest dobra. Zobaczymy, czy zakończy się reelekcją na to stanowisko, ale jest to kampania, która jest mocno przemyślana i ona idzie nie tyle na wzmocnienie swojej pozycji, ale na osłabienie, bo to jest bardzo ważne, osłabienie potencjalnych przeciwników, spowodowanie, żeby nie pojawili się kandydaci potencjalnie silni.
Pan prezydent jest niezbyt popularny nawet wśród działaczy swojej partii, ale jak się okazuje, jest tam skazany na sukces. Po prostu rzeczywiście to musiałaby być niesamowita wolta, gdyby jednak jego partia zdecydowała się wystawić kogokolwiek przeciwko niemu. No, trudno sobie coś takiego nawet wyobrazić. Więc te osoby, które, można powiedzieć, niezbyt przychylnym okiem patrzyły na działania pana prezydenta, być może teraz spojrzą nieco przychylniej.
No właśnie, prezydent Jacek Jaśkowiak, to jest moje ostatnie pytanie, nie jest trochę w takiej niszy w tym momencie, dlatego to trochę w tym wywiadzie też się pojawia, że z jednej strony ludzie, których polityka rowerowa zraziła, choćby poprzez działania oficera rowerowego, on tam, prezydent Jaśkowiak, mówi wręcz o nieudolności Makowskiego, pana Makowskiego, tak go tytułuje. To też jest specyficzny sposób tytułowania. Czy to jest... Czy ci ludzie i tak nie zagłosują na Jacka Jaśkowiaka, natomiast właśnie to, że ci, którzy zawsze... Oni uważają, że z kolei za mało radykalny. Mówi, dla jednych jestem zbyt radykalny, dla drugich za mało radykalny. I jest tak naprawdę trochę taka nisza. Tak samo jest w Platformie, a jest trochę poza Platformą.
To znaczy są tutaj dwie, rzeczywiście w tym pytaniu dwie ważne sprawy poruszane. Pierwsza, Czy rzeczywiście prezydent może się obawiać, że go Platforma nie będzie chciała poprzeć w tych wyborach? Myślę, że go poprze, dlatego że po pierwsze nie ma lepszego kandydata, a po drugie jest pewna tradycja w partiach politycznych, że urzędujący prezydent, który no nie spada gdzieś tam bardzo mocno w sondażach, raczej tej wewnętrznej konkurencji nie ma, chyba żeby były jakieś prawybory, ale na to się nie zanosi. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo zręczną zabieg prezydenta w tym wywiadzie, który oprócz tego wszystkiego, co tutaj było poruszone, znakomicie, wręcz modelowo wytłumaczył, dlaczego w Poznaniu nie ma dużej, spektakularnej inwestycji, wielokrotnie przywoływał stadion. Bo łatwo wybudować za miliard stadion, nie robiąc nic w dzielnicach. Prezydent mówi tak, dalej będę uważał, że nie powinno być jednej sztandarowej inwestycji, tylko powinna być komunikacja poprawiająca życie, ale przede wszystkim, żeby coś się działo w 17 dzielnicach, bo to jest moja wizja. Czyli jak gdyby tutaj pokazuje, gdzie on będzie chciał tych swoich sojuszników szukać. Zaczyna zbliżać się do, myślę, do rad osiedli.
Z pominięciem społeczników. Chociaż rady osiedli to często są właśnie
społecznicy. Ale też do zwykłych mieszkańców. Zaczyna w ten sposób komunikować ze zwykłymi mieszkańcami. No okej, na stadion Lecha przyjeżdżają z całej Wielkopolski, a wy będziecie mieli park na Ratajach, będziecie mieli nowe tramwaje, będzie wam wygodniej się żyło, bo będą też może żłobki i tak dalej. Także no zaczyna tutaj zresztą słusznie działać. Jest politykiem i musi tak
robić. Panowie, krótko, ta nisza, o której ja wspominałem, jak to widzicie? Czy to nie jest trochę za ryzykowne? A może właśnie bycie w tej niszy sprawia, że jest się to znaczy, trochę zdystansowany?
Właśnie wydaje się, że on właśnie się próbuje wydobyć z tej niszy, prawda? On sam można powiedzieć, się wpuścił w ten nurt. Natomiast w tej chwili te jego działania świadczą o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, jakie punkty jego programu wywoływały zdenerwowanie u mieszkańców Poznania, bo były takie punkty, i daje sygnał, przecież nie jestem ortodoksem, który się będzie trzymał tego, że trans rowerowy powinno być więcej niż osób. Tak, tak, proszę bardzo, jestem elastyczny.
Krzysztof Bezbieczek.
Prezydent odsunął się od skrajności, prawda? Odsunął się od skrajności, czyli zmierza w kierunku zdobycia szerszego elektoratu. Tak to odbieram.
Tylko czy będzie to wiarygodne?
Zobaczymy w wyborach. Tak, swoją drogą, byłoby ciekawie rzeczywiście zbadać wszystkie duże miasta, choćby stolice województw, ile zainwestowały w komunikację rowerową i ile tam na tych rowerach jednostkowo ludzie zrobili kilometrów. Bo być może, że ten Poznań, który ciągle o tych rowerach mówił, przegrywa z Wrocławiem.
Tak, oczywiście, ale tam nie robi się polityki takiej na rowerach, jak robiono w Poznaniu.
A to już jest temat na zupełnie inną rozmowę i myślę, że warto zakiełkowałem im, żeby przeprowadzić kiedyś taki program. No dziś to już wszystko. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Irek Antkowek, nasz głos poznański.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże. Dobranoc.
Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.